Dzisiaj chciałbym zacząć od opowiedzenia pewnej historii, którą usłyszałem od pastora z Anglii. Podobno ta historia zdarzyła się naprawdę w jednym z kościołów anglikańskich. Otóż ksiądz wikary, który prowadził nabożeństwo, w którymś momencie kazania powiedział: a teraz, drodzy parafianie, pokażę wam tą część mojego ciała, która najbardziej pobudza mnie do grzechu. Wszyscy popatrzyli tak na siebie, tak, skonfudowani, ale widząc, że ten ksiądz jest naprawdę zdeterminowany, to doszło do tego, że matki zaczęły dzieciom oczy zakrywać. A w tym momencie wikary pokazał język. Słuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuować rozważania z listu Jakuba. Otwórzcie Biblię na trzeci rozdział listu Jakuba. Będziemy czytać wersety 2 do 12. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby były nam posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich da się ujarzmić. I człowiek to uczynił. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinam nim ludzi, stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody. Słuchajcie, zacznijmy nasze rozważania od tego, żeby się zastanowić, do czego język służy, do czego został stworzony. Jak patrzę czasami na moje dzieci, to mam wrażenie takie, że one myślą, że język służy do tego, żeby jeść. Do tego również, tak? Jest bardzo pomocny w tymże procesie. Natomiast oczywiście język jest stworzony przede wszystkim do komunikacji. I słuchajcie, czy możecie mi przypomnieć, kiedy i gdzie zdarzyła się pierwsza rozmowa z użyciem ludzkiego języka? Kto do kogo mówił i kiedy? Dokładnie. Drodzy, zobaczcie, to dzisiaj dopiero zdałem z tego sobie sprawę, tak, że pierwsza komunikacja ludzkim językiem to była właśnie Adama do Boga, tak? Z tym, że Bóg mówił najpierw. Jak Bóg mówił, tak? No, ciężko nam to powiedzieć, no ale zobaczcie, cały świat został stworzony poprzez to, że Bóg mówił, tak? W procesie stworzenia ta mowa miała jakąś ogromną moc, tak? Słuchajcie, otwórzmy teraz na chwilkę na Księgę Rodzaju 2, 15, 16. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak, aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał też człowiekowi: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Słuchajcie, to są pierwsze, że tak powiem, zarejestrowane słowa Boga z Biblii do człowieka, tak? Domniemuję, że pewnie była jakaś tam komunikacja wcześniejsza, tak? No pewnie jak Pan Bóg stworzył człowieka, no to od razu jakoś go, nie wiem, może przytulił, powiedział, no powiedział coś, tak? Nie chcę już w to wchodzić, ale ta pierwsza komunikacja miała na pewno miejsce w Edenie, tak? No i domniemuję, chociaż to nie jest zapisane, że Adam odpowiedział. Natomiast też taka ciekawostka, te pierwsze słowa, które są w Biblii zapisane, które powiedział Adam do Boga. To jest też w wersecie drugim, od wersetu 21 do 23. Wówczas Pan zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. To są pierwsze zarejestrowane przez Biblię słowa Adama. Ciekawe, chyba go rozumiem. Słuchajcie, więc tak, już ustaliliśmy, że język służy do komunikacji, tak? Że ta pierwsza komunikacja to się odbywała pomiędzy Bogiem a człowiekiem, tak? I to powinniśmy też jakby, no, powinniśmy o tym pamiętać, tak? Do jakiegoś szlachetnego celu ten język, ta mowa została no, człowiekowi dana, tak? Natomiast chcę, żebyście jeszcze sobie uświadomili, że jest jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie, bo mowa służy również do myślenia. Zauważcie, człowiek myśli słowami. Ja mam wśród swoich znajomych ludzi, którzy zajmują się pracą z ludźmi głuchymi. I oni mi kiedyś uświadomili, że ludzie głusi inaczej myślą. Dlaczego inaczej myślą? Bo nie znają słów. Jak oni myślą, ja nie wiem. Tak? Są pewnie naukowcy, którzy to wiedzą, ja nie wiem. Może to są jakieś obrazy. Tak? Natomiast drodzy, zwróćcie właśnie na tą uwagę, tak? Jak wielkim darem jest mowa. Dzięki niemu możemy myśleć, tak? I słuchajcie, no wyobraźcie sobie teraz przez chwilkę, tak, że na przykład nie znacie słów i macie o czymś pomyśleć. No to się wydaje jakieś, no, wręcz niewykonalne, prawda? A my, zobaczcie, mamy tysiące słów, tak? Te tysiące słów można układać, nie wiem, w miliardy kombinacji różnych, tak? A jeżeli jeszcze doda się to, co istnieje, no, de facto zawsze w takiej komunikacji werbalnej, czyli tembr głosu, to jak się mówi, nie wiem, wyraz twarzy, gesty, tak? To się okazuje, że to są po prostu nieskończone możliwości, tak? Możemy naprawdę wyrazić siebie w sposób zupełnie niezwykły i to jest taki, no, powiedziałbym, taki niezgłębiony ocean możliwości, tak? Wyrażania tego, co się chce powiedzieć czy wyrazić. Jakże to jest wielkim, ogromnym darem. I jak my czasami zły użytek z tego robimy. I słuchajcie, co zrobić, żeby ta nasza mowa, żeby ona była jak najlepsza, tak? Jak można kształtować tą mowę, żeby użytek z niej był no, taki, jak Pan Bóg chciał, żeby był. Więc słuchajcie, kilka takich naprawdę praktycznych wskazówek. Posłuchajcie, ten język, którym się posługujemy, on jest generowany w mózgu, tak? Przypominam wam, już to kiedyś mówiłem, mózg ludzki jest najbardziej skomplikowaną strukturą we wszechświecie. Nie ma nic bardziej skomplikowanego w tym, co zna ludzkość, tak? A mamy dostęp do dzięki chociażby tej lunecie Hubble'a, która jest w kosmosie, tak? Możemy patrzeć na niemalże na cały świat stworzony, tak? Na naprawdę no, miliardy, miliardów galaktyk, gwiazd, które są we wszechświecie i do tej pory tak, nigdzie nie znaleziono bardziej skomplikowanej struktury niż nasz mózg. I to jest też struktura, która się rozwija całe życie. Mózg się nie starzeje tak, jak się starzeją, powiedzmy, inne części ciała. Tak? Mózg, jeżeli jest dobrze stymulowany odpowiednimi, że tak powiem, pozytywnymi stymulantami, to do końca życia, do ostatniego dnia swojego życia możesz się jeszcze czegoś nauczyć i możesz być innym człowiekiem. Czyż to nie wspaniała perspektywa? I słuchajcie, jak to robić? Jak ten mózg rozwijać? Otóż słuchajcie, z mózgu generalnie, nie wiem, wydostają się na zewnątrz przez nasze usta głównie te treści i wartości, które tam wpłynęły. To jest istotne. A więc wykorzystujmy każdą okazję, aby do tego mózgu wprowadzić rzeczy dobrze. I zobaczcie, my sami jesteśmy z naszymi mózgami 24 godziny na dobę. Więc wykorzystujmy to. Wykorzystujmy to przez proste rzeczy, tak? I po pierwsze, powinniśmy się modlić na głos. To jest mega istotne. Słuchajcie, przeczytajmy sobie Łukasza 11:2. Wtedy im powiedział, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz i tak dalej. Drodzy, Pan Bóg to powiedział, Jezus to powiedział, tak? Gdy się modlicie, mówcie. Nie powiedział, gdy się modlicie, myślcie. Gdy się modlicie, milczcie, tak? Zobaczcie, znaczy nam jako Polakom kulturowo jest to takie troszkę ciężkie do zrozumienia, bo żyjemy w takiej kulturze, gdzie wielu ludzi szacunek dla Boga ma tak zakodowane, że tenże szacunek ma się objawiać w tym, że milczymy. Tak? Jeżeli się idzie do kościoła takiego dużego budynku, tak? No to zazwyczaj tam się milczy, tak? Tam się zazwyczaj milczy, tak? Są tylko osoby uprawnione, tak, w postaci duchowieństwa, które tam mówią, pozostali milczą, tak? Więc nie ma tej kultury, tak? Żeby po prostu przed Bogiem być, żeby uzewnętrzniać swój kontakt z Bogiem właśnie przez mówienie, a to jest mega istotne. Tomek, jak rozmawialiśmy tak, kiedy miałem to kazanie na takim wstępnym etapie, jak z nim rozmawiałem, to mi właśnie przypomniał taką historię ze Starego Testamentu, że kiedy kapłan Heli przyszedł kiedyś do świątyni i zobaczył Annę, która się tam modliła, to myślał, że ona jest pijana. A dlaczego? Bo ona milczała. W kulturze żydowskiej nie było de facto czegoś takiego, że ktoś się modlił milcząc. Tak? To było pewne, no pewnie też to się zdarzało, kiedy nie wiem, nie było zupełnie możliwości, żeby się pomodlić na głos. Tak? Natomiast generalnie mówiono, co najwyżej mówiono albo bardzo głośno, albo cicho. Tak? Natomiast nie było czegoś takiego, że człowiek się modlił w myślach. I słuchajcie, to jest istotne o tyle, że tak, modlitwa na głos angażuje twój słuch, tak? A jeżeli słyszymy swoją modlitwę, to z kolei zwrotnie my programujemy dobrym programem, najlepszym na świecie, swój mózg, okej? To jest właśnie to sprzężenie zwrotne, więc wykorzystujmy to. To się wydaje proste, to się wydaje może oczywiste, ale to może mieć fundamentalnie taki przełomowy, dobry wpływ na życie, tak? A dodatkowo ultraważny wpływ tego czynnika modlitwy na głos jest to, że jeżeli się modlimy na głos, nawet jeżeli modlimy się szeptem, tak, to mamy wpływ na sferę duchową. Drodzy, żaden demon, żaden anioł nie zna waszych myśli. Więc jeżeli się spodziewasz tego, że szatan od ciebie ucieknie, tak, kiedy nie wiem, czujesz, że jesteś, nie wiem, masz tam jakąś jazdę demoniczną i chcesz się tego pozbyć, tak, to musisz to wyrazić na głos, bo demon cię nie słyszy, po prostu, to jest proste. Musisz to powiedzieć na głos. To może być szept, tak? Ale to musi być na głos. Tak? Również, jeżeli potrzebujesz jakiegoś wsparcia anielskiego, to również musisz to wyrazić na głos, bo no niestety tylko Bóg zna twoje myśli. To chyba nawet lepiej. Więc słuchajcie, więc tak, Bóg nam dał nam mowę zarówno, żeby wpływać na rzeczywistość duchową, przepraszam, na rzeczywistość fizyczną, jak i rzeczywistość duchową. A więc jakby wykorzystajmy ten dar, tak jak Karol mówił tydzień temu, jeżeli już mamy to Audi, to nim jedźmy, tak? Nie chodźmy na piechotę, jeżeli mamy to Audi. Słuchajcie, jeszcze i kolejna kwestia tego, jak możemy sami pozytywnie programować własny mózg. Czytajmy Biblię na głos. Generalnie czytajmy na głos. Jeżeli czytamy, to angażujemy zarówno wzrok, jak i słuch. Tak? Uczymy się dzięki temu zdecydowanie szybciej. Dzięki temu lepiej zapamiętujemy. I słuchajcie, no to również odwołanie kolejne do kultury żydowskiej, tak? W tejże kulturze dzieci się zawsze uczyło czytać na głos, tak? Nie uczyło się ich czytać w myślach, uczyło się ich czytać na głos, tak? I oni to czytanie na głos kultywowali w zasadzie no, przez całe swoje życie, tak? Jeżeli już Żyd umiał czytać i coś czytał, to czytał na głos, po prostu, tak? I jaki był tego efekt? No, spójrzcie chociażby na powiedzmy pierwszych apostołów, tak? To byli głównie Galilejczycy, no, ludzie prości, tak? A zobaczcie na jedną rzecz, że oni z pamięci, ci prości ludzie, tak? Z pamięci cytowali całe obszerne fragmenty ze Starego Testamentu, kiedy występowali publicznie, tak? Skąd to się wzięło? A no właśnie z tego, że czytali na głos, tak? Angażowali nie tylko oczy, ale angażowali swój słuch i dzięki temu szybciej to im zapadało w pamięć, tak? I dzięki temu, kiedy przyszła ta potrzeba, żeby właśnie z tego, co wcześniej sobie wprogramowali, skorzystać, to po prostu już mieli. I słuchajcie, i teraz o znaczeniu mowy. Chciałem wam przeczytać taki fragment, z którym przez wiele lat miałem bardzo duże problemy. A krótko mówiąc, nie zgadzałem się z tym fragmentem. Sądziłem, że to jest może, nie wiem, złe tłumaczenie, albo że w ogóle to jest niesprawiedliwe. Przejdźmy do Ewangelii Mateusza 5:21-22. Ewangelia Mateusza 5:21-22. Wiedzcie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą. A kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Wow. Słuchajcie, no, znam ten fragment no, bardzo, bardzo długo i dopiero no, relatywnie niedawno zrozumiałem, że tak jest. Zrozumiałem, jak bardzo destrukcyjne może być słowo. Słuchajcie, tak, dzisiaj się zastanawiałem nad tym, nie wiem, jakiego przykładu użyć, żeby to wytłumaczyć. I przyszedł mi do głowy przykład pilota samolotu. Jest samolot jakiś wielki, potężny samolot transportowy, tak? I pilot sam osobiście ładuje do tego samolotu różne rzeczy, tak? No i później właśnie leci gdzieś nad jakimś miastem i rozrzuca, tak? Rozrzuca właśnie, a to może żywność rozrzucić, a to może, nie wiem, jakieś ogromną ilość kwiatów rozrzucić, żeby życie ludzkie uczynić piękniejszym, tak? A to może jakieś zabawki dzieciom, tak? A może od czasu do czasu zrzuci bombę atomową. I później taki człowiek sobie mówi, no ale o co chodzi? No? O co chodzi? Jestem dobrym człowiekiem. 99 darów, które dzisiaj zrzuciłem, to były dobre rzeczy. Ale że w tym czasie była też jedna bomba atomowa, no to była tylko jedna, tak? Drodzy, to jest niestety tak, że ze złymi słowami jest podobnie jak właśnie z innymi, nie wiem, czynnościami, które są destrukcyjne. Zobaczcie, jak długo się buduje miasto, a jak szybko można to miasto zburzyć, tak? Podobnie, tak, możesz dziecko kształtować przez lata, tak? A później jednym głupim, trzecim słowem możesz to dziecko po prostu skruszyć, zdruzgotać. I to jest istotne, tak? To jest istotne, żeby o tym pamiętać. I tak jak powiedziałem, no, ja naprawdę sam osobiście miałem takie przekonanie, że no, ludzie, no nie czepiajcie się mnie, że ja czasami coś powiem w złości, no bo ja generalnie no, jestem dobrym człowiekiem i przez większą część swojego życia mówię rzeczy dobre, tak? Ale co z tego, tak? Jeżeli od czasu do czasu zrzucę bombę atomową, to naprawdę nie ma znaczenia, że w międzyczasie posadziłem parę kwiatków. Słuchajcie, wróćmy jeszcze raz do listu Jakuba i przeczytajmy jeszcze raz drugi rozdział, wersety 9-10. Przepraszam, chodzi o list Jakuba, trzeci rozdział 9-10. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi, stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust pochodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Drodzy, jakie proste, jakie trudne jednocześnie. I tak się zastanawiałem, czy to faktycznie jest trudne. Dzisiaj rano zdałem sobie sprawę z jednego, że to trudne nie jest. To jest wykonalne. I mówię to jakby przede wszystkim do siebie. Tak? Do siebie, żebym też to zrozumiał, tak? I żebym też to zastosował. Bo słuchajcie, przeczytajmy teraz właśnie, jakie jest rozwiązanie, jeżeli chodzi, znaczy jakie rozwiązanie Pan Bóg nam jakby przedstawia, jeżeli chodzi o tą właśnie sytuację. Przejdźmy jeszcze raz do listu Jakuba, ale przeczytajmy fragment z pierwszego rozdziału, wers 19. Wiedzcie, moi kochani, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Więc drodzy, wracając jeszcze do przykładu tego pilota samolotu, tak? no wiemy, tak, że nie wiem, zapakowaliśmy do tego samolotu, tak, pakowaliśmy go w pośpiechu i mamy tam rzeczy zarówno bardzo dobre, jak i pewnie parę bomb atomowych. I już się wznieśliśmy na to miasto i chodzi tylko o jedną rzecz, że zanim się otworzy ten luk, przez który się ten ładunek spuszcza na dół, tak, to po prostu zobaczmy, co tam jest. Przedtem, zanim otworzysz usta, to się zastanów, Sławku, tak, zastanów, bracie, siostro, co ty chcesz powiedzieć. I zobacz, czy to jest coś pozytywnego, czy coś destrukcyjnego. Jeżeli to jest coś destrukcyjnego, albo inaczej, jeżeli nie jesteś pewny, że to jest coś pozytywnego, to nic nie mów. Niepowiedzenie czegoś nie powoduje, że nie wiem, że człowiek jest nie wiem, postrzegany źle, tak? No nawet w polskiej kulturze funkcjonuje to powiedzenie, tak, że milczenie jest złotem, tak? Ja sądzę, że ono się odnosi właśnie do zrozumienia właśnie tego, że lepiej jest zmilczeć coś, tak? Nic nie powiedzieć, niż powiedzieć coś nawet, nie wiem, neutralnego, tak? Lepiej mówić wyłącznie same rzeczy dobre albo bardzo dobre. I słuchajcie, to jest proste. To tak dzisiaj właśnie się zastanawiałem, to jest proste i to jest na pewno wykonalne. I na koniec jeszcze jeszcze zaraz. Przejdźmy do Jakuba 1,26. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, lecz nie powściąga swego języka, to oszukuje swe serce. Jego bogobojność pozbawiona jest treści. Drodzy, niech nam to przyświeca. Ludzie wierzący powinni być tymi ludźmi, którzy budują, którzy są tą światłością świata tak naprawdę, tak? Tą solą ziemi, tym świecznikiem, który świeci w ciemności. A zobaczcie, że my zdecydowanie więcej okazji mamy do zademonstrowania samego siebie poprzez słowa. Tak, jak sobie też dzisiaj myślałem, to nie wiem, 80% tak naprawdę wpływu na świat my realizujemy przez słowa, a nie przez czyny. Bo mówimy cały czas do wielu ludzi, tak? I to jest ultra ważne, żeby ta komunikacja była na właściwym poziomie. I tak jak powiedziałem na początku, żeby to było, żeby po pierwsze mieć o czym mówić mądrze, to trzeba, nie wiem, programować pozytywnymi treściami samego siebie. A więc módl się na głos, czytaj Biblię na głos, tak? Programuj ten mózg, żeby jak najwięcej tam było w tym samolocie, w jego lukach rzeczy dobrych, tak? I po drugie, jeżeli właśnie nie masz takiej pewności, że jak otworzysz usta, to wyleci z nich jakiś dar dla kogoś, a nie bomba atomowa, to po prostu nie mów. To po prostu nie mów. Drodzy, to są takie proste rzeczy. No ja lubię jakby mówić o rzeczach, które są konkretne. Wydaje mi się, że to jest ultra konkretne, tak naprawdę proste, tak? Nie przejmujcie się tym, że może się na początku nie uda, ale jeżeli będziemy iść tą ścieżką, to naprawdę każdego dnia mamy szansę, że ta nasza komunikacja i z Bogiem, i z ludźmi będzie coraz lepsza. Natomiast jeszcze raz wróćmy do tego fragmentu Jakuba, o którym mówiliśmy na początku, tak? Co będziemy mieli w zamian? Ogromne błogosławieństwo, tak? Jeszcze raz Jakuba, rozdział 3, werset 2. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. No, no to jest ogromne błogosławieństwo, tak? Ewidentnie Pan Bóg nas zachęca do tego, żeby właśnie to, jak my, co mówimy, tak, żeby to utrzymywać pod kontrolą i w pewnym sensie rozpoczynać zmianę samego siebie właśnie od tego. To się wydaje, że to jest takie krótkie, że to jest coś, gdzie no szybko można uzyskać jakiś tam postęp, tak. Wystarczy od tego, że już dzisiaj, tak, zanim otworzysz buzię, to zastanowisz się, czy chcesz powiedzieć coś dobrego, czy niedobrego, tak. Tą prostą rzecz, tak. A dzięki temu będziemy w stanie utrzymać w ryzach całe ciało. To będzie efekt uboczny tegoż procesu. Cóż za piękna obietnica. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że w swojej łaskawości dałeś nam język, dałeś nam mowę. Ty to stworzyłeś, dzięki temu mamy tak piękne możliwości komunikowania się zarówno z Tobą, jak i z innymi ludźmi, że tyle dobrego dzięki językowi możemy zrobić. Prosimy Cię o to, żebyś pomagał nam, żebyśmy wzrastali w tej umiejętności, żeby mówić tylko rzeczy dobre i bardzo dobre i żeby nasze usta sławiły wyłącznie do tego, żeby chwalić siebie i budować innych ludzi, a nie do tego, żeby burzyć. Amen.